Ewangelię Łukasza otworzymy na rozdziale 18. Ja przeczytam fragment od 1 do 8 wersetu. Czyli podobieństwo o wdowie i niesprawiedliwym sędzi. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Zanim rozwinę ten fragment, to chcę wam pokazać kontekst, w jakim to zostało napisane, bo to jest ważne. Otóż kontekst zaczyna się od 20 wersetu poprzedniego rozdziału. I Pan Jezus tam odpowiada na pytania faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. I najpierw powiedział im, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie i że Królestwo Boże już jest pośród nich. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, oni w to nie wierzą, ale Król jest pośród nich. I potem mówi taki ciekawy werset 22, rzekł też do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I potem mówi o przyjściu, mówi o tym, co ma być przedtem, mówi o pewnym dniu, w którym jeden zostanie wzięty, a drugi zostanie zostawiony. I potem mówi od 18 rozdziału, od 1 wersetu, że będzie taki czas, kiedy Bóg weźmie w obronę wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie. Czyli jak to wziąć wszystko razem, to jest mówione o tym, że Królestwo Boże już jest, bo jest Król. Jest mowa o tym, że będą chcieli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego i tak jakby było najpierw powiedziane o tym jednym z tych dni, a potem o tym drugim. I najpierw jest powiedziane o tym, że jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, a potem jest napisane, że wybrani będą wołać we dnie i w nocy, chociaż będzie zwlekał Bóg w ich sprawie, ale Bóg ich uratuje. W kontekście wygląda na to, że mowa jest o narodzie wybranym, który będzie wołał w czasie wielkiego ucisku i Bóg odpowie, tylko pytanie, czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie na ziemię. Natomiast jeśli pytanie byłoby takie, w jaki sposób to się odnosi do nas, to możemy sobie przeczytać samą tą przypowieść o wdowie i niesprawiedliwym sędzi, biorąc pod uwagę fakt, że jeśli ta wdowa, o której jest mowa w tej przypowieści, jest obrazem Izraela, który będzie wołał w wielkim ucisku, to znaczy, że ta wdowa, wołając, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem, będzie naprawdę wielkie rzeczy i bardzo trudne przeżywała. I że to nie jest tak, że ta obrona, że ta wdowa ma drobny problem. Ona ma wielki problem. I kiedy ona nachodziła tego sędziego i mówi, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem, to kontekst wskazywałby na to, że ona nie jest w stanie się przed tym przeciwnikiem obronić, że ona ma naprawdę poważny, bardzo poważny ciężar i że ona woła o życie. Bo ten przeciwnik może ją zniszczyć. I dlatego Pan Jezus mówi, żeby wołać w sytuacjach, które są krytyczne. Nawet w sytuacjach, które są krytyczne. W każdych sytuacjach, a szczególnie w tych, które są krytyczne. I jeżeli ona wołała, jeżeli się naprzykrzała i jeżeli ten sędzia powiedział w końcu, wezmę ją w obronę, bo mi się naprzykrza, a był człowiekiem niesprawiedliwym, to dalej w 7 wersecie jest napisane, a czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie, nas też weźmie w obronę w każdej sytuacji, a szczególnie w sytuacjach krytycznych, chociaż wydaje nam się, że sytuacja się przedłuża, że wołamy, a odpowiedzi nie widać. I wydaje nam się, że Bóg w naszej sprawie zwleka. I to jest bardzo częsty taki przypadek, kiedy człowiek posługuje się oczywiście tak, jest zamknięty w swojej mierze czasu, jest zamknięty w swojej sytuacji, nie widzi przyszłości, nie zna do końca Bożego planu i wydaje mu się, że Bóg poprzez swoje zwlekanie albo robi mu krzywdę, albo jest niesprawiedliwy, albo nie widzi tego, że my już nie możemy wytrzymać. Otóż Bóg zna przyszłość, widzi, że możemy wytrzymać i w dodatku ma pewien plan. To jest plan, który jest szerszy. On również widzi nasze cierpienie i jest w stanie nas podtrzymać, żebyśmy w tym wszystkim nie zginęli. Jest w 8 wersecie napisane, że szybko weźmie ich w obronę. I znowu mamy problem, że dla Boga szybko to niekoniecznie znaczy to, co dla nas jest szybko. My byśmy chcieli, żeby to było jak najszybciej według naszej miary czasu, ponieważ my dzisiaj, jak każdy cierpiący człowiek, jesteśmy sami dla siebie oczywiście punktem odniesienia i my nie widzimy niczego poza swoim cierpieniem. I tak samo było z Jobem. Job to był człowiek, który był sprawiedliwy według Boga i który nawet wtedy, kiedy zaczął cierpieć, powiedział takie znamienne słowa: Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. On powiedział jeszcze jedne ważne słowa i one są chyba jeszcze bardziej poruszające. Choćby Bóg mnie zabił, i tak będę mu ufał. I to jest niesamowita rzecz, dlatego że to jest prawda. Takie nastawienie człowieka, który cierpi w sposób dla nas niewyobrażalny, to jest wielka zachęta i taka postawa to jest wielka lekcja. Choćby mnie zabił, to i tak będę mu ufał. Czyli wiara wykracza poza okoliczności. My widzimy rzeczy, które kompletnie nie nastrajają nas do tego, żebyśmy wierzyli, ponieważ one są zaprzeczeniem tego, że sytuacja się poprawia. Ale wiara nie polega na tym, że my to widzimy, dlatego że my pielgrzymujemy nie przez widzenie. Czyli jak to się mówi, jak apostoł Paweł napisał, nie w oglądaniu pielgrzymujemy, tylko w wierze. I w sytuacjach podobnych mężowie Boży, którzy są opisani w Biblii, często patrzyli na to, co Bóg do tej pory dla nich zrobił. Jest taki psalm na przykład, który Dawid wypowiada i tam jest napisane, że Dawid patrzy wstecz na obietnice i na wypełnienie obietnic, które Bóg już zrobił dla niego. I to jest wtedy bardzo ważne w takim momencie, żeby walcząc w ten sposób, bo to jest walka z okolicznościami, to jest walka z własną cielesnością, to jest własny ból, to jest czasem niezrozumienie otoczenia i naprawdę wydaje się, że człowiekowi się wszystko na głowę wali. I teraz patrząc na to wszystko, trzeba popatrzeć na to, co Bóg zrobił do nas, dla nas wcześniej, bo jeżeli zrobił wcześniej, to znaczy, że jest wiarygodny. Jeżeli mamy dookoła świadectwo, czy tak zwany obłok świadków, jak mówi list do Hebrajczyków, to tym bardziej mamy zachętę, ponieważ oni mówią do nas, popatrzcie, dla nas zrobił również pewne rzeczy. Widzimy w Słowie Bożym, które mówi, że dla innych zrobił też pewne rzeczy. Ci, których znamy, mówią codziennie, co to tydzień na przykład, jeżeli się spotykamy, mówią nowe świadectwa i to nas upewnia w tym, że Bóg po prostu jest żywy i działa. I to nas zaczyna umacniać. I dlatego Bóg weźmie nas w obronę, jeżeli wołamy do Niego we dnie i w nocy, chociaż czasami wołamy do Niego wbrew okolicznościom. I tak jak mówi list do Hebrajczyków, że Abraham na przykład uwierzył wbrew nadziei i za to został nagrodzony. I to dlaczego on to zrobił? Dlatego, że on, ponieważ Bóg mu pewne rzeczy obiecał, to on nawet, kiedy miał pójść i złożyć Izaaka w ofierze, list do Hebrajczyków to mówi, miał nadzieję, że skoro Bóg mu to obiecał i ma wypełnić, to znaczy, że nawet jeżeli on tego Izaaka zabije, to Bóg wskrzesi go z martwych po prostu. Czyli krótko mówiąc, Abraham wiedział, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i wiedział, że jeżeli Bóg coś przyrzeka, to znaczy, że to musi się stać. Jeżeli przyrzeka, to bezwarunkowo. A tak przyrzekł Abrahamowi. Kiedy czytamy od początku ten rozdział, to od razu mamy tutaj trzy odnośniki. I teraz przeczytam może list do Kolosan 4:2. List do Kolosan 4:2, a potem pierwszy list do Tesaloniczan 5:17. Kiedy się modlimy właśnie w takiej sytuacji, to tu jest napisane w liście do Kolosan 4:2. W modlitwie bądźcie wytrwali, tak jak ta wdowa, i czujni z dziękczynieniem. Czyli jest taka zależność, którą Paweł pokazuje, że jeżeli już się wytrwale modlimy, to powinniśmy się wytrwale modlić z dziękczynieniem. Dlaczego? Właśnie dlatego, żeby popatrzeć ten wstecz na te obietnice, które się już wypełniły, a które Bóg nam złożył. Dlatego, że człowiek, kiedy przestaje o tym pamiętać, to zaczyna się chwiać. I wtedy dobrze mu jest przypomnieć, jeżeli sam sobie tego nie przypomina, to dobrze, żeby mu to przypomnieli jego bracia i siostry, że przecież Bóg jest. I dlatego, jeżeli Bóg jest, to jesteśmy powaleni, ale nigdy nie jesteśmy pokonani. I nawet jeżeli w tej chwili leżymy, płaczemy, nawet jeżeli w tej chwili wydaje nam się, że ten nasz płacz jest niegodny dziecka Bożego, bo nawet ktoś tam może nam coś takiego powiedzieć, to należy mu powiedzieć, daj spokój, ty nie wiesz, o czym mówisz. Co to znaczy, że płacz jest niegodny dziecka Bożego? Jeżeli sam Pan Jezus się bał, sam Pan Jezus płakał i sam Pan Jezus powiedział, niech się dzieje wola Twoja do Ojca. I wtedy anioł zaczął go umacniać. Mamy następny fragment, to jest pierwszy Tesaloniczan. W 5 rozdziale apostoł Paweł pisze tak. Od 14 wersetu. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. My tu w tej chwili nie mówimy o niesfornych, ale czasami jest tak, że człowiek w takim stanie potrafi być bojaźliwy, potrafi być słaby i w jakim sposób mamy do niego podchodzić, w jaki sposób mamy go traktować jako Kościół. Mamy pocieszać bojaźliwych. Nie mówić im, nie bić ich w tym momencie Biblią po głowie, tylko ich pocieszać. Mnie się czasem zdarza, że biję po głowie takich ludzi. Przepraszam cię, drogie dziecko. Ale tak nie wolno. Dlatego, że w chwili, kiedy człowiek się boi, należy go pocieszyć. Jeżeli jest słaby, należy go podtrzymać. A w dodatku wobec niego i wszystkich innych należy okazać wielkoduszność. Wielkoduszność to jest taka cecha, która pozwala człowiekowi na więcej tolerancji. Jeżeli on się boi, albo jeżeli jest słaby. I w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi o tych, którzy są mocni w danej chwili, prawda? Bogu dzięki za Kościół, dlatego że Kościół to jest taki organizm, w którym jest nas wiele, członków jest wiele. Jeżeli jeden członek cierpi, to cierpią z nim wszystkie członki, ale jeżeli jeden cierpi, to ci, którzy nie cierpią, mogą go pocieszyć i mogą na siebie wziąć jego słabości. I dlatego w liście do Rzymian w 15 rozdziale na początku jest napisane: a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających tobie na mnie spadły. I czasami nam się wydaje, że ponieważ my jesteśmy mocni, a ten ktoś ugina się dosłownie pod ciężarem cierpienia, jak ta wdowa, woła do Boga i nie może się doczekać, ponieważ ten czas, to jest Boży czas, on tego nie jest w stanie na dzisiaj zrozumieć, to nam się wydaje, że zamiast go pocieszać i podtrzymywać, to my powinniśmy go pouczać i stawiać do pionu. To bardzo łatwo się robi, jeżeli się tego nie przeżywa oczywiście. Bardzo łatwo się to robi, jeżeli my na dzisiaj nie jesteśmy w takim stanie, ale przypomnijmy sobie, kiedy my byliśmy w takim stanie. I czego byśmy wtedy chcieli od braci i sióstr? Żeby co zrobili? Żeby nas pocieszyli, żeby byli wielkoduszni? Czy żeby nas tłukli Słowem Bożym i mówili: musisz wstać, okaż wiarę? Wstaniemy i okażemy wiarę wtedy, kiedy będziemy wzmocnieni, a będziemy wzmocnieni wtedy, kiedy nas ktoś wzmocni. A wzmocni nas ktoś wtedy, kiedy będzie wobec nas wielkoduszny, kiedy nas pocieszy, kiedy nas podtrzyma. I Bóg taki jest, bo On podtrzymuje i nawet w sytuacjach najtrudniejszych On przychodzi i On człowieka potrafi podnieść. A my czasami jesteśmy bardziej surowi niż sam Pan Bóg. I zamiast podnosić, potrafimy jeszcze bardziej Go wdeptać. Natomiast o Panu Jezusie napisano, że On trzciny złamanej nie dołamie i knota nie dogasi. I tak jest. Jest taki fragment jeszcze w Izajaszu, który pozwala nam popatrzeć na takie sytuacje z innej perspektywy, do czego nas Pan Bóg zresztą zachęca. Końcówka takiego spojrzenia jest w Księdze Joba, w końcówce tej księgi, do niej zaraz zajrzymy. Ale gdybyśmy przeczytali sobie 40 rozdział Księgi Izajasza, tu Bóg pokazuje nam, jak to wygląda z Jego perspektywy. To, jak my cierpimy, ten nasz problem, który wydaje nam się największy na świecie. I Bóg nam mówi do nas tak, tak jak mówił wtedy do Izraela. Dlatego, że Izrael był wtedy w takiej sytuacji, że zbliżał się do nich król babiloński. Otoczyli ich. Jerozolima była otoczona. I tam w kontekście mniej więcej możemy poczytać o poselstwie króla babilońskiego do Hiskiasza, prawda? Kiedy wróg się zbliżył, zaczął się natrząsać i jak się przeczytacie sobie, co tam wygadywał ten cały posłaniec, no to po prostu on sobie kpił z Pana Boga. I mówił, a w ogóle to przecież Pan mnie tu przysłał, żeby cię złamać. Przecież to Pan mnie przysłał, żeby zburzyć to miasto, więc o czym my rozmawiamy? I to, co powiedział Bóg do Hiskiasza, to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest to, że Bóg mu pokazuje swoją niezrównaną wzniosłość, tak jak całemu Izraelowi. I mówi do niego tak. Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granicę niebiosom? A kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczyć się właściwej drogi? Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu? Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wyspy ważą tyle, co ziarnko piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie. Wszystkie narody są niczym u niego. Uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga? Jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać obiera sobie drzewo niepruchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje? Czy nie wiecie, czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obraca w niwecz. Sędziów ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi. Gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewę. Z kim więc mnie porównacie, że mam być mu równy, mówi Święty? Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkie woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czyli Bóg mówi tak, popatrz w górę, zobacz, kto to wszystko stworzył i wiedz, że do mnie należysz. I wiedz, że nie pojmiesz tego wszystkiego, co się stało, ale ja jestem twoim Bogiem. Że ja mam plan i że jestem ponad tym wszystkim. I jestem w stanie unicestwić wszystkich, którzy ciebie będą chcieli zniszczyć. I dalej od 27 wersetu mówi do ludzi, którzy właśnie są w takiej sytuacji i się skarżą i mówią, nie możemy już dalej. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan. Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę. A bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, nie mdleją, idą, a nie ustają. I tak czasem Pan Bóg zadaje nam takie pytanie, jak tej wdowie może by zadał. Czemu uważasz, że twoje cierpienie jest zakryte przed Panem i że twoja modlitwa do Niego nie dochodzi? Przecież On jest Bogiem wiecznym. Przecież On się nie męczy, On nie ustaje, a Jego mądrość jest niezgłębiona. I ty dzisiaj nie wiesz, dlaczego tak cierpisz, ty się dowiesz później. I bardzo często jest tak, że kiedy my już jesteśmy po wszystkim, jak to się mówi, czyli to się skończyło, Bóg nas wybawił, my dopiero wtedy dowiadujemy się, dlaczego to się musiało stać. My dopiero wtedy dowiadujemy się, że Bóg jak zwykle kilka pieczeni na jednym ogniu upiekł i my wtedy dopiero jesteśmy w stanie Jego wielkość docenić i uwielbić Go w tym wszystkim. Ale nie na dziś, bo na dzisiaj za bardzo cierpimy. Później tak będzie. I tak już bywało parę razy i przypomnijmy sobie o tym. Bóg zmęczonemu jest w stanie dać siłę, bezsilnemu moc w obfitości, to jest prawda, to są Jego obietnice, po prostu je będziemy i przyjmijmy je. Jeżeli ktoś z nas ma taki problem, mówmy do niego, przypominajmy mu o tym, zachęcajmy go, żeby on popatrzył w górę i przypomniał sobie, że Bóg bez względu na to, co dzisiaj cierpimy, co dzisiaj czujemy, On się nie zmienia. On jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. I jeżeli wbrew wszystkiemu postanowimy zaufać Panu, bo to nie jest kwestia taka, że my nagle przekręcimy sobie kluczyk i zaufamy. Jeżeli my postanowimy to zrobić, podejmiemy decyzję, Panie, bez względu na to, jak cierpię, ja Tobie ufam i choćbyś mnie zabił, to będę Ci ufał. To my dajemy Bogu drogę, dajemy Mu taką możliwość, że nasza wiara spotka się z Jego pomocą. I wtedy przyjdziemy do Niego, do Jego tronu łaski i dostaniemy coś takiego, co jest łaską pomocy, czy łaską ku pomocy w stosownej porze. Na koniec chcę przeczytać fragment Księgi Joba, kiedy ten człowiek był już po wszystkim, co powiedział, kiedy jego słowa się skończyły, kiedy słowa jego przyjaciół się skończyły. Bóg od 40 rozdziału najpierw objawia mu swoją moc i mówi do niego pośród zawieruchy w 38 rozdziale. Najpierw, któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. I zadaje to pytanie Jobowi takie same, jak zadał Izraelowi przez Izajasza. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz, kto wyznaczył jej rozmiary. Czy wiesz? I kiedy Bóg pokazał Jobowi, jaki jest wielki, pokazał mu, że on po prostu nie rozumie, bo nie może zrozumieć jego planów. Job, jak to zrozumiał, jak to zobaczył, to w 42 rozdziale mówi tak. Wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ale czy to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz oko moje ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Bo czasem my możemy po prostu powiedzieć przed Bogiem słowa nierozważne. I Bóg oczywiście odpuści nam te słowa i z radością przyjmie nasze upamiętanie. I pokaże nam, że jest wielki, że to, co my w tej chwili przeżywamy, mieści się w tym, co on wie. Mieści się pewnie w rzeczach, które zaplanował. Wziął to pod uwagę i ma na sercu nasze cierpienie. Naprawdę przyjdzie nam z pomocą, zrobi to w swoim czasie, ale na dzisiaj potrzebna nam jest wiara w to, że on jest, że on się nie zmienia. Oraz to, co on może nam dać Kościół, czyli wsparcie, wielkoduszność i zachęta. I czasami zadajemy Panu Bogu pytanie bardzo częste, dlaczego? To jest taka sprawa, z którą trzeba bardzo ostrożnie, dlatego że Bóg może nam powiedzieć dlaczego, ale nie musi. I najlepiej by było, gdybyśmy unikali tego pytania, dlatego że ono czasem prowadzi do goryczy. Ponieważ nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć. I czasem, gdyby Bóg nam odpowiedział dlaczego, to my byśmy albo nie zrozumieli w ogóle, albo ciężar tej odpowiedzi po prostu by nas przygniótł. I czasem Bóg po prostu postępuje z nami jak z małym dzieckiem. I mówi do nas tak: nie zrozumiesz mnie dlaczego, ale mi zaufaj. Kiedyś się dowiesz. I kiedyś to zrozumiesz. Ale na dzisiaj niech ci wystarczy, że jestem z tobą, że jestem Bogiem, że się nie zmieniam i że będzie dobrze. Amen.